Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzień dobry Państwu. W audycji Gość dnia wita Adam Szymański. Drodzy Państwo, gościa, którego dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić, poznałem już wiele lat temu, gdy jako początkujący redaktor Radia Rodzina zostałem oddelegowany do Opatówka, by zrobić reportaż z wyruszenia pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, grupy promienistej oliwkowej. Wtedy przy ołtarzu w Komży Ministranckiej stał młody chłopak, student, który okazał się za chwilę chorążym, a raczej krzyżowym tejże grupy. I tym młodym człowiekiem, z którym później rozmawiałem, gdy wyruszaliśmy z ulicy Kościelnej, sprzed kościoła w Opatówku, był Mateusz Walczak, którego serdecznie witam w Radiu Rodzina. Szczęść Boże, dzień dobry Mateuszu.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Wiele lat minęło od pierwszego naszego spotkania. Później spotykaliśmy się jeszcze na trasie pielgrzymki, gdyż kilka razy miałem przyjemność robić reportaż z grupy oliwkowej w Opatówku. Powiedz, co w tym czasie stało się w Twoim życiu? Co takiego, że właściwie cały czas można Cię spotkać w Opatówku i również na ulicy Kościelnej?
Wydarzyło się bardzo dużo i tak naprawdę gdybym miał tutaj opisywać to, to pewnie brakłoby nam czasu. Powiem o najważniejszych rzeczach. No, przede wszystkim w międzyczasie założyłem wraz z zespołem tutaj ludzi mi przychylnych, które też chciały działać aktywnie w Opatówku, Fundację Inicjatywa dla Opatówka, tę organizację, która jest dzisiaj organizatorem między innymi Święta ulicy Kościelnej, czy kolejnego międzynarodowego festiwalu organowego Jesień Organowa w Chełmcach. Dzięki temu możemy realizować ciekawe wydarzenia, projekty właśnie w Opatówku, w gminie Opatówek, ale nie tylko, bo tak naprawdę działamy poza granicami gminy Opatówek. Ostatnio organizowaliśmy także koncert w Stawiszynie. Szykujemy też inne wydarzenia, więc jest to duża chluba, a muszę dodać, że działamy już jako fundacja od ponad 8 lat, więc ten czas biegnie niemiłosiernie, jak wspomniałeś już w tej rozmowie.
No drodzy Państwo, właśnie. Chcecie zapytać, czy to już jest tak, że osoba tak aktywna w parafii jest z góry namaszczona na to, by zostać również działaczem społecznym w swojej miejscowości, w Opatówku, bo jesteś radnym w tym mieście.
Tak, jestem radnym Rady Miejskiej Gminy Opatówek, bo taką nazwę w tej chwili nosi ten organ. No i to też znowu ten czas biegnie niemiłosiernie, bo jestem tym radnym już drugą kadencję. Od nieco ponad roku jestem również wiceprzewodniczącym Rady, więc też to jest wyraz takiego zaufania ze strony tutaj pozostałych radnych, że zostałem wyznaczony do pełnienia tej funkcji, powołany w głosowaniu. Także myślę, że faktycznie osoby, które są aktywne w swoich społecznościach, siłą rzeczy są później takimi liderami, myślę, swoich społeczności, więc ja też zachęcam wszystkich, mam nadzieję, że taka jest też rola naszej rozmowy, by też właśnie motywować, aby te osoby się nie bały przyjmować nowych obowiązków, też ról takich społecznych, bo to faktycznie bardzo ważne jest, aby nowe osoby, aby młode osoby też z nowym spojrzeniem na świat pełniły te role. I ja bardzo się cieszę zarówno z tego, że jestem radnym, że mogę mieć wpływ na to, co dzieje się w naszej gminie, ale przede wszystkim też, że działamy cały czas aktywnie. Udaje się też realizować ciekawe projekty, które no, cieszą się bardzo dużym powodzeniem, jak na przykład właśnie to ostatnie, siódme już święto ulicy Kościelnej.
Właśnie zanim przejdziemy do omawiania tych wydarzeń multikulturowych właściwie w Opatówku, jedno z ósemką z przodu, drugie z siódemką, chciałem cię zapytać, bo na pewno powinni wszyscy Kaliszanie wiedzieć już, ale może ktoś jeszcze nie wie, że Opatówek po wielu latach bycia miejscowością gminną w 2017 roku bodajże został znowu miastem. Przywrócono Opatówkowi prawa miejskie. Powiedz o znaczeniu tej nominacji.
Tak, zgadza się. Prawa miejskie odzyskaliśmy z dniem 1 stycznia 2017 roku, więc już od 6 lat Opatówek na nowo stał się miastem. I tu znów warto wrócić do historii naszej miejscowości, bowiem ponad 150 lat temu Opatówek te prawa miejskie stracił w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym. którego 160. rocznicę wybuchu w tym roku obchodzimy. Car troszeczkę zemścił się za to, że chociażby Agaton Giller był w rządzie powstańczym, że mieszkańcy wspierali powstańców, więc taka represja została zastosowana. Przez wiele lat Opatówek miastem nie był. Myślę, że dzisiaj te funkcje są głównie o takim charakterze prestiżowym. Oczywiście trzeba spełnić też szereg wymogów, aby o takie prawa miejskie się starać. Tutaj wiele osób, instytucji zabiegało o to na czele z Towarzystwem Przyjaciół Opatówka, ale ostateczną decyzję podjęła właśnie Rada Miejska, wówczas jeszcze Rada Gminy Opatówek i tutaj też było takie poparcie. Ja też miałem przyjemność brać udział w tym głosowaniu. Myślę, że to jest takie głosowanie, które zapisze się na długo w dziejach miejscowości, więc bardzo się cieszę, że miałem też na to wpływ. Myślę, że Opatówek zasługuje na to, by być miastem i to właśnie też wiąże się z historią ulicy Kościelnej, ponieważ przy tej ulicy i w ogóle w mieście mamy bardzo dużo miastotwórczych instytucji, miejsc, chociażby dawna fabryka sukna, obecnie Muzeum Historii Przemysłu, Dom Gotycki, gdzie obecnie mieści się siedziba Biblioteki Gminnej. Także to są takie miejsca, które budują taką tożsamość z miejscowością. Oczywiście sam Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościół, od którego też swoją nazwę wzięła ta ulica. W związku z czym to jest bardzo dużo miejsc, których historię warto podkreślać. Dlatego też na przykład w ramach Święta Ulicy Kościelnej jest też spacer turystyczny po miejscowości, a swoje drzwi otwarte ma właśnie wspomniana biblioteka i muzeum. Dlatego też ludzie, mieszkańcy, ale także turyści, goście z innych miejsc mogą tam zajrzeć, odwiedzić te miejsca, zapisać się na przykład do biblioteki, co w zeszłym roku też zwracała mi uwagę pani dyrektor Małgorzata Matysiak, że bardzo dużo osób zapisało się właśnie tego dnia jako czytelnicy do biblioteki.
Nim jeszcze Opatówkowi zostały przywrócone prawa miejskie, już świętowaliście Święto Ulicy Kościelnej. Kto wpadł na ten pomysł i rozumiem, popularyzacja ulicy, ale czy jest ona aż tak ważna, że trzeba świętować jej święto?
Myślę, że tak. Myślę, że to jest ważna ulica. Wspomniałem już o tych kilku instytucjach, ale mamy też ośrodek zdrowia, mamy też przy tej ulicy Gminny Ośrodek Kultury. W związku z tym naprawdę jest bardzo dużo miejsc takich ważnych dla miejscowości.
300 metrów, tak? Około 300 metrów,
no, 200? Około nawet tak do 500 można powiedzieć, tak? Ale to jest faktycznie na tak krótkim odcinku, to jest duże skupisko tych instytucji, miejsc, które są ważne dzisiaj dla Opatówka. Ale zacznijmy znów od historii, od tego, że przez wiele lat ta ulica była jedną z głównych w miejscowości. Ta znana dzisiaj droga krajowa, przechodząca przez centrum, przez ulicę Kaliską, dalej Plac Wolności, aż do ulicy Łódzkiej w Opatówku. Ta droga została zbudowana w trakcie II wojny światowej, natomiast główny trakt przez wiele, wiele lat przebiegał właśnie przez ulicę Kościelną, a więc już zamek arcybiskupów gnieźnieńskich, który niestety nie przetrwał do dzisiaj. Późniejsze także pałace właścicieli Opatówka, a więc generała Józefa Zajączka i Karola Schlossera, one również znajdowały się przy tej ulicy. Także przy ulicy Kościelnej mamy wejście do parku, do pięknego parku, który także już od wiosny będzie dalej nam piękniał dzięki projektowi władz miasta, też z poparciem Rady Miejskiej, by właśnie ten Opatówek piękniał, był zrewitalizowany, jeżeli chodzi o projekt właśnie parku miejskiego w Opatówku. Także od najdawniejszych czasów ta ulica była bardzo, bardzo istotna dla wszystkich mieszkańców, też dla gości. Przy tej ulicy bywały też różne znamienite osobistości. To też potwierdza, jak ważna to była ulica nie tylko dla losów tego miasteczka, nie tylko dla mieszkańców, ale też dla przyjezdnych.
A jak to jest mieć takiego niejednoznacznego patrona? Generał Zajączek, z jednej strony bohater, ale z drugiej wielu historyków ma mu wiele do zarzucenia. Jak wy czujecie się z takim niejednoznacznym patronem?
Powiem za siebie, bo trudno mi się wypowiadać za inne osoby. Faktycznie generał Józef Zajączek jest postacią kontrowersyjną, ale ja osobiście cieszę się z tego, że mamy taką postać związaną z naszym regionem, bo chociażby ucząc się o historii, możemy zobaczyć, jak niejednoznaczna bywa historia. Historia rzadko kiedy jest biało-czarna, najczęściej przybiera różne odcienie szarości i myślę, że Józef Zajączek jest takim doskonałym przykładem, więc świetnie można właśnie na podstawie jego kariery, życiorysu uczyć się właśnie o tym, jak różne losy mogą przytrafić się danej osobie z naszej historii. I tak jak faktycznie losy Zajączka jako generała, księcia, namiestnika Królestwa Polskiego są bardzo niejednoznaczne, momentami bardzo krytycznie można go oceniać, tak trzeba docenić, że lokalnie bardzo mocno dbało o Patówek. Odkąd w 1807 roku otrzymał do władania Opatówek i dobra opatóweckie.
Od jeszcze Napoleona albo
tak,
jego generała.
Tak, od Napoleona Bonaparte. Później car Aleksander przytrzymał te prawa dla niego, więc tutaj mamy do czynienia z osobą, która przez 20 lat bardzo mocno dbała o swoje dobra, o Opatówek, w którym co prawda, jak wiemy z różnych przekazów, nie bywał może zbyt często, ale faktycznie dbał o to, żeby tutaj to jego miasteczko rozwijało się i chociażby te budynki, które przetrwały do czasów dzisiejszych, a więc dawna fabryka sukna, która powstała właśnie za jego czasów, czy chociażby ten domek gotycki, zwany też cukiernią, który jest przyozdobiony herbem świnka, herbem Zajączka, pokazuje, jak ważne były to budynki dla Opatówka. One na szczęście przetrwały do dzisiaj, co jest też ogromną chlubą naszej miejscowości, no i możemy się z nich cieszyć. Także podsumowując, bardzo niejednoznaczna postać, ale można się świetnie o tym uczyć historii, nie tylko naszej małej ojczyzny, ale też tej dużej ojczyzny.
Czasami z jakichś niezbyt szlachetnych czynów zostają dobre pamiątki. To też jest taka lekcja historii. Generał Zajączek no, miał opinię kolaboranta, prawda? Niestety, no, ale dobrze, że Opatówek chociaż może poszczycić się tymi pamiątkami i pewnymi dobrymi rzeczami, które po nim pozostały. Opowiedz teraz o programie ostatniego, tego niedzielnego święta ulicy Kościelnej.
Program był bardzo bogaty. Zaczęliśmy od przemarszu ulicą Kościelną, począwszy od Muzeum Historii Przemysłu, przeszliśmy do dzisiejszej biblioteki i na tamtejszej polance przy bibliotece w tak zwanym Modrodrzewiu, gdzie, jak to mówią mieszkańcy, mieliśmy właśnie piknik historyczny. Było bardzo, bardzo dużo atrakcji, przede wszystkim dla dzieci, ale i dla całych rodzin. Był konkurs wiedzy o Opatówku zorganizowany wspólnie przez bibliotekę i powiat kaliski. Była także zabawa w tkacza na stoisku Muzeum Historii Przemysłu. Było także stanowisko latarnika kaliskiego, oczywiście nasze jako fundacji Inicjatywa dla Opatówka, lokalnej grupy działania Kraina Nocy i Dni. To jest też stowarzyszenie, które od kilku lat zaledwie, ale również ma swoją siedzibę przy ulicy Kościelnej. Były także bardzo liczne atrakcje przygotowane przez naszych rekonstruktorów. Zaprosiliśmy zarówno rekonstruktorów z czasów odpowiednich Zajączkowi, a więc z początku XIX wieku. Byli to żołnierze z 4. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, ale byli także rekonstruktorzy z czasów Powstania Styczniowego, a więc różne momenty w historii XIX-wiecznego Opatówka, bo tutaj myślę, że warto też przypomnieć, że tegoroczne siódme święto ulicy Kościelnej odbywało się pod hasłem Podróż do XIX-wiecznego Opatówka. I my na chwilkę do tego XIX-wiecznego Opatówka się przenieśliśmy.
No właśnie, barwy historii różne były. Można powiedzieć nawet, że możliwe, że bracia Gilerowie odpokutowali jakby wszystkie złe czyny generała Zajączka. I historia miasta również pokazała, że ono cierpiało również w czasach różne dole i niedole. Siódmy raz. Czy starcza wam pomysłów na to, żeby następne dni święto ulicy Kościelnej dalej rozwijać?
Myślę, że wystarczy nam pomysłów. To właśnie znów pokazuje, że ta historia jest niezwykle bogata i myślę, że tutaj na falach Radia Rodzina mogę zgadzić nieco trochę pomysł na przyszły rok i to będzie pierwsze miejsce, gdzie o tym mówię na świeżo po tym siódmym święcie ulicy Kościelnej. Mianowicie w przyszłym roku minie dokładnie 200 lat, odkąd powstał most żeliwny w naszym parku. Jest to jeden z najstarszych. Tutaj też są różne doniesienia, że tak powiem, jeżeli chodzi o to, czy być może ten nasz most jest najstarszy, ale używajmy tego nieco bezpieczniejszego określenia, że jest jednym z najstarszych tego typu mostów w Europie, jeżeli chodzi o taką konstrukcję. No i myślę, że takie symboliczne 200. urodziny tego mostu, który zrósł się z naszą historią, jest jednym z najbardziej ciekawych miejsc naszego parku, najbardziej charakterystycznym, myślę, gdzie będzie ten most świętował swoje 200-lecie. Myślę, że to też może być taki motyw przewodni kolejnego święta ulicy Kościelnej. A dodam jeszcze, bo oczywiście piknik to nie był ostatni punkt tego naszego wydarzenia, bo jeszcze na sam koniec przenieśliśmy się do Muzeum Historii Przemysłu, gdzie miał miejsce koncert fortepianowy. Muzeum słynie właśnie z sali fortepianowej z kilkudziesięcioma fortepianami, pianinami różnych marek, firm, które działały na terenie Królestwa Polskiego, na terenie Polski. I myślę, że jest to bardzo ciekawe miejsce do realizacji tego typu przedsięwzięć. I tak jak festiwal organowy, o którym za chwilkę też pewnie będziemy mówili, od samego początku ma w swojej nazwie międzynarodowy. To słowo międzynarodowy podkreślający, że zapraszamy artystów z zagranicy. Tak żartowałem sobie, że w tym roku również Święto ulicy Kościelnej ma międzynarodowy charakter, bowiem zaprosiliśmy hiszpańskiego pianistę Jaime Peñate Conte, chociaż mieszka on na co dzień w Polsce, to jednak swoją artystyczną, zawodową drogę wiąże z Polską, ale pochodzi z Hiszpanii, z Wysp Kanaryjskich, więc wystąpił ze wspaniałym repertuarem z jednej strony Isaaca Albeniza, hiszpańskiego kompozytora przełomu XIX i XX wieku, no ale z drugiej strony zagrał również utwory Fryderyka Chopina. I muszę się z Państwem podzielić też taką jedną refleksją, którą usłyszałem po koncercie, że dawno w muzeum nikt nie grał Poloneza Asdur, Fryderyka Chopina, a z drugiej strony, że nie zagrał go chyba w tak brawurowy sposób na świeżo odrestaurowanym zaledwie kilkanaście miesięcy temu instrumencie marki Kalisja, więc to też tym bardziej pokazujemy ten przemysł, ale przemysł związany również z Kaliszem jako tutaj pobliskim miastem, gdzie fortepiany, pianina również przez wiele, wiele lat powstawały.
Tak przystało na działaczy lokalnych, społecznych. Budujecie mosty dosłownie w przenośni. A opowiedz jeszcze, żeby zaciekawić naszych słuchaczy, którzy jeszcze nie byli na tego typu świętach. Grupa rekonstrukcyjna wprowadziła klimat właśnie XIX-wieczny. Czy troszeczkę o ich prezentacji możesz powiedzieć?
Ta prezentacja, jeżeli chodzi o żołnierzy z 4. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, to był pokaz muszty paradnej, ale też pokaz wystrzału. Myślę, że to było takie najbardziej ciekawe. Było też bardzo głośne, ponieważ jest to broń czarnoprochowa, ale no, faktycznie było to kulminacyjnym momentem tej prezentacji ze strony żołnierzy. Przede wszystkim mogliśmy zobaczyć wiernie odtworzone wyposażenie, ubiór osób sprzed 200 lat, więc to jest niezwykle ciekawe. Możemy też zobaczyć, jak bardzo technika się zmieniła. Chociażby też jeżeli chodzi o broń. Ta broń była bardzo zawodna, nawet zwracali na to uwagę rekonstruktorzy. Ona się zacinała, ona nie zawsze wypaliła. Także chociażby w tym zakresie ta technika zmieniła się bardzo. Kwestia ubiorów, prawda? Ten ubiór mógł być dla nas dzisiaj bardzo niewygodny, niepraktyczny, a wówczas tak po prostu było i w takich warunkach musieli ci żołnierze nie tylko żyć, ale i walczyć. To było bardzo trudne. Oczywiście dziś na szczęście dla nas, dla Polski, żyjemy dla nas w czasach pokoju i oby ten pokój dla nas jak najdłużej się utrzymał. Ale to jest ciekawa właśnie też lekcja historii związanych z tym, co było kiedyś, jak to życie wówczas dla tych osób wyglądało. Były też stoiska związane z życiem codziennym, było stanowisko praczki, było ognisko, gdzie można było skosztować kawy nawiązującej do tamtych epok. I tutaj też taka anegdota, jeden z panów podszedł na to stoisko, to właśnie opowiadała mi pani Małgorzata Krasny-Korycińska, która na tym stoisku zawiadywała. I powiedział, że no ale jak to jest, że nie macie państwo słodzonej kawy? A sekret polegał na tym, że właśnie w XIX wieku tą kawę kosztowano w ten sposób, iż najpierw brano do ust kostkę cukru i dopiero później popijano ją kawą. Także to też wiele się zmieniło i poznawanie tego codziennego życia ówczesnych ludzi jest po prostu ciekawą lekcją historii. Lekcją historii, którą nie zawsze odrobimy w szkole w takiej formie, a myślę, że przede wszystkim dla najmłodszych to była taka żywa lekcja historii, zobaczyć osoby, życie codzienne, ale też życie właśnie żołnierzy, rekonstruktorów właśnie z tamtych czasów.
Zawsze mamy za mało czasu, ale poproszę cię, żebyś chociaż w skrócie powiedział o tych, którym trzeba szczególnie podziękować za to wydarzenie.
Tak, faktycznie to budowanie mostów dla nas ma bardziej taki charakter symboliczny, ale chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się. Tutaj w sposób szczególny dziękuję współorganizatorom święta, a więc Muzeum Historii Przemysłu, Gminnej Bibliotece Publicznej imienia Braci Gillerów, Stowarzyszeniu Stacja Inspiracja, które wystawiło świetną mobilną strefę gier i zabaw Zagrajmy jak za dawnych lat, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kraina Nocy i Dni. Także dziękuję partnerom, a był to Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku i Ochotnicza Straż Pożarna w Opatówku. Dodam też, że nad projektem Święta Ulicy Kościelnej swój patronat honorowy miał burmistrz gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz starosta kaliski Krzysztof Nosal, a patronat medialny Latarnik Kaliski. No i dodam też, że jeżeli chodzi o Święto Ulicy Kościelnej, nie byłoby takiego święta, gdyby nie dofinansowanie ze środków programu Patriotyzm Jutra. To jest program realizowany przez Muzeum Historii Polski. A jeżeli chodzi o koncert fortepianowy, to tutaj wsparł nas Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje. Także wszystkim tym osobom, instytucjom chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Moi drodzy, nie byłoby tego święta, gdyby nie wy. Także wielkie, wielkie dzięki. Oczywiście bardzo duże podziękowania dla ekipy wolontariuszy Fundacji Inicjatywa dla Opatówka, dla wszystkich osób, które nas wsparły i pomogły. Nie starczyłoby chyba nam audycji, żeby wszystkie wymienić, ale tym osobom, instytucjom chciałem szczególnie podziękować.
Tak jak mówiłem, czasu coraz mniej, zawsze nam tego czasu za mało, ale musimy powiedzieć o tym wydarzeniu, które trwa. 24 września rozpoczął się 8. festiwal, Międzynarodowy Festiwal Organowy Jesień Organowa w Chełmcach. To wydarzenie nadal trwa. W najbliższą niedzielę, za 2 dni, kolejny koncert.
To już 8. edycja festiwalu i bardzo cieszę się, że możemy też dzięki tutaj gościnności Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmcach realizować ten projekt. W tym roku mamy w planach 3 koncerty. Ten drugi koncert już przed nami. Będzie to bardzo ciekawy koncert, bowiem usłyszymy nie tylko dźwięki organów, ale także zestawienie organów z gitarą i fletem poprzecznym. Więc mieliśmy już koncert fletowy, mieliśmy już koncert organy z gitarą, ale takiego bogatego zestawienia jeszcze nie mieliśmy. Przy organach zasiądzie Patrycja Olszewska, na flecie zagra pani Martyna Klub-Sieradny, a na gitarze pan Krzysztof Cyran. Wstęp oczywiście jest wolny, bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Ten koncert 8 października rozpocznie się o godzinie 17.20 po ostatniej wieczornej mszy świętej w Chełmcach, więc być może warto pobyt w Chełmcach połączyć właśnie z tą niedzielną mszą świętą, do czego też zachęcam. Mogę też tylko powiedzieć tutaj też troszeczkę jako anegdotę, o której zresztą też rozmawialiśmy przed wywiadem, że ksiądz proboszcz, jak i ksiądz wikariusz bardzo sprawnie poradzili sobie z tą Eucharystią. Stąd był jeszcze nawet czas na spacer wokół kościoła po tym wyjątkowym wzgórzu, z którego rozpościera się panorama na okoliczne miejscowości. Dlatego myślę, że to jest też takie fajne połączenie niedzieli, na niedzielne popołudnie, na niedzielny wieczór. No i to też jest dobre miejsce, żeby też podziękować księdzu kanonikowi Jerzemu Salamonowi za niezwykły wkład w ten festiwal. Oczywiście na czele jego wszystkim też pracownikom parafii, wszystkim osobom dobrej woli, które nas tutaj wspierają i dzięki którym możemy właśnie gościć w Chełmcach. Nie mogę także nie wspomnieć o tym, że patronat honorowy nad festiwalem Jesień Organowa w Chełmcach ma również ksiądz biskup Damian Bryl, biskup kaliski oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chciałbym też podziękować Łukaszowi Mosurowi, dyrektorowi artystycznemu, choć dziś na co dzień Łukasza nie ma w Polsce, bowiem swoją karierę rozwija w Szwajcarii, to zawsze od wielu miesięcy dba o to, żeby na ten festiwal zjechały się naprawdę wspaniałe gwiazdy, jeżeli chodzi zarówno o muzykę kameralną, jak i muzykę organową. Także Łukaszowi też bardzo serdecznie za to jego wsparcie i pracę dziękuję. No i oczywiście też nie mogę nie wspomnieć o tym, że festiwal odbywa się dzięki wsparciu z jednej strony samorządu województwa wielkopolskiego, które już od wielu, wielu lat wspiera nas w tym, żeby te niezwykłe organy w Chełmcach pokazywać w takim festiwalowym brzmieniu, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o wsparcie Narodowego Centrum Kultury, które tutaj wspiera nas w tym roku po raz pierwszy, ale wierzymy, że to jest też współpraca na wiele, wiele lat i dziękujemy też za docenienie tej instytucji.
Wspomniałeś o niezwykłych organach w Chełmcach. Oczywiście oprócz walorów architektonicznych i widokowych kościoła w Chełmcach, właśnie ten instrument jest równie ważny.
To prawda. Instrument, który warto podkreślić, nie został zbudowany dla tego kościoła. Był przez wiele, wiele lat w miejscowości Stare Bogaczowice na Dolnym Śląsku, a do Chełmc trafił po II wojnie światowej. Dzięki temu być może przetrwał, bowiem zbór w Starych Bogaczowicach kilkanaście lat temu został rozebrany, także uratowały się organy, no i uratowały się organy, które dzięki remontowi, który zakończył się 11 lat temu, no mogą cieszyć swoim brzmieniem, ale właśnie też widokiem wszystkich parafian, ale też turystów, którzy przyjeżdżają do Chełmc. To są organy 24-głosowe, zbudowane przez firmę Schlagon Syne, to jest bardzo renomowana firma, która działała w Świdnicy. I dzięki temu mamy naprawdę wyjątkowy instrument, a takim charakterystycznym elementem tego instrumentu jest to, że na prospekcie organowym, czyli na tej frontowej części, którą widzimy w organach, znajduje się anielska orkiestra, 24 aniołki, które są wyposażone w dzwonki i organista po wybraniu brzmienia Glockenspiel, czyli właśnie tych dzwonków, może poprzez właśnie klawiaturę organową uruchomić tą anielską orkiestrę, co też jest takim wyjątkowym zjawiskiem. No i dzięki temu też chcemy pokazywać organy właśnie najmłodszym i dlatego też już 16 października zapraszamy na kolejne koncerty organowe dla dzieci i młodzieży, dla najmłodszych melomanów, które odbywają się pod hasłem z organami w roli głównej. I te koncerty są właśnie dedykowane najmłodszym, żeby pokazać im, jak ciekawym instrumentem są organy, gdzie być może na co dzień nie mają okazji ich poznać, widzą je tylko będąc w kościele, a dzięki temu koncertowi mogą je zobaczyć i usłyszeć w niecodziennym charakterze.
Drodzy Państwo, kto chce posłuchać Anielskiej Orkiestry w Chełmcach, zapraszamy gorąco 8 października, za dwa dni, na godzinę, którą?
17.20.
17.20, już koncert jest, ale msza jest wcześniej o godzinie...
Msza o 16.15.
15. Drodzy Państwo, gościem Radia Rodzina 6 października był Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Dziękuję bardzo, Mateuszu, do widzenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.